Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy portalu bukalog.pl.
Bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo serdecznie witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Bukowisko i bardzo, bardzo, bardzo się cieszymy, że nas słuchacie. Patrzę po statystykach i po prostu oczy przecieram ze zdumienia, że coraz więcej Was dołącza.
Bardzo się cieszymy i witamy Was w ostatnim tegorocznym wydaniu podcastu, kilka dni przed świętami
Bożego Narodzenia.
Jerzy Bandel
i Maciej Januchowski.
Przed nami, jak zawsze, wiadomości, dużo wiadomości, recenzje.
No i to by było na tyle.
I oczywiście życzenia świąteczne, ale to na samym końcu.
Myślałem, że nie będziesz czego zdradzał, że to będzie taka niespodzianka. No ale się słowo rzekło, więc już trudno. Zaczynamy tradycyjnie od wiadomości. Ewa Kuryluk, pisarka i plastyczka, została laureatką Nagrody Literackiej imienia Juliana Tuwima. Wyróżnienie to przyznawane jest za twórczość literacką o wysokich walorach artystycznych, która powinna otwierać nowe obszary dialogu oraz charakteryzować się ambicją diagnozowania i zmieniania rzeczywistości, wrażliwością społeczną i humanistyczną. W laudacji jury podkreśliło, że dorobek artystyczny laureatki robi wrażenie. To ogrom prac z zakresu sztuki, historii sztuki, eseistyki, literatury. Kuryluk, dziękując za wyróżnienie, poprosiła organizatorów, by nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych przekazali na konto Fundacji Ocalenie, która, jak wskazała artystka, pomaga uchodźcom.
Dziękuję serdecznie za przyznaną mi nagrodę i proszę organizatorów, by zechcieli przekazać całą należną mi kwotę na konto Fundacji Ocalenie, pomagającej uchodźcom, czyli ofiarom przemocy, głodu i dwóch bezsensownych wojen. Wojny w Iraku i wojny w Afganistanie, prowadzonych przez USA i NATO przy współudziale Polski. Pomoc drugiemu w potrzebie należy do obowiązków człowieka. Lecz w tym wypadku chodzi także o odpowiedzialność polityczną i obywatelską, a więc osobistą, jaką za te wojny ponosimy.
Mówiła podczas gali Ewa Kuryluk. Nagroda, którą przyznaje Dom Literatury w Łodzi, wręczona została po raz 9.
We Francji nie będzie można oferować darmowej dostawy książek do domu. Ustawę zakazującą takich praktyk przyjął tamtejszy parlament po apelu niezależnych wydawców. Chodzi o podcięcie skrzydeł Amazonowi oraz internetowym księgarniom. W prawie z 2014 roku zapisano, że sprzedawcy internetowi nie mogą oferować bezpłatnej dostawy książek poza maksymalnym 5% rabatem dozwolonym na ceny nowych książek zgodnie z ustawą z 1981 roku. Amazon te przepisy przeszedł i pobierał 1 eurocent za dostawę. Teraz cena za dostawę ma się wahać pomiędzy 3 a 5 euro, ale jeszcze nie ustalono minimalnego kosztu za wysyłkę. Z wyliczeń portalu The Bookseller wynika, że średni koszt wysyłki książek kosztuje dostawców 7 euro.
Nigdy nie dorastaj to hasło przewodnie superprodukcji audioteki Charlie i Fabryka Czekolady, stworzonej na podstawie nowego tłumaczenia powieści autorstwa Michała Rusinka w wyjątkowej formule audio musicalu. Premierowa propozycja dostępna jest od 16 grudnia w aplikacji audioteki. To prezentacja siły dziecięcych marzeń, ale też życiowych prawd i ponadczasowych wartości, takich jak dobroć, troska o innych czy skromność, szczególnie bliskich nam w czasie świąt Bożego Narodzenia. Charlie i Fabryka Czekolady to przekaz dla całej rodziny ubrany w niezwykłe efekty dźwiękowe z gwiazdorską obsadą z udziałem Macieja Sztura, Kasi Łaski i Marcina Drocińskiego. Roald Dahl swoją słynną powieść Charlie i Fabryka Czekolady napisał w 1964 roku. Książka szybko stała się bestsellerem, a jej przekaz nie stracił na aktualności od blisko 60 lat. Popularnością cieszy się także jej adaptacja filmowa. Po dziś dzień Willy Wonka i Fabryka Czekolady to propozycja chętnie oglądana przez dzieci i dorosłych, podobnie jak powstały w 2005 roku obraz Tima Burtona, w którym w szefa fabryki wcielił się Johnny Depp. Na potrzeby superprodukcji Charlie i Fabryka Czekolady powstały zupełnie nowe utwory muzyczne. Za muzykę odpowiadał kompozytor i gitarzysta Wojciech Błażejczyk.
spada liczba księgarni na 10 tysięcy mieszkańców. Według wyliczeń Ogólnopolskiej Bazy Księgarń aktualnie w Polsce takich punktów handlowych jest 1748. W ubiegłym roku było ich o 67 więcej. Najwyższy spadek liczby księgarń na 10 tysięcy mieszkańców jest w województwach mazowieckim, małopolskim i śląskim. Średnia dla Polski wynosi 44 setne, podczas gdy w Czechach to 57 setnych, we Francji 67 setnych, a w Niemczech 72 setne. A skoro o liczbach mowa, to warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że w listopadzie ceny książek wzrosły o 6,1% w zestawieniu z tym samym miesiącem rok temu i o 1% w stosunku do października tego roku. Dzisiaj masz kontrowersyjną książkę na tapecie, prawda?
Znaczy, książka chyba nie jest kontrowersyjna, bardziej kontrowersję wzbudzała jej bohaterka. Jak to się stało i ile było w tym przypadku? To wywiad Rzeka przeprowadzony z Barbarą Kurdej-Szatan przez Magdalenę Bober. Blisko dwuletnia praca przybliża życie popularnej aktorki od wczesnego dzieciństwa do teraźniejszości. W książce opisane zostały lata szkolne Basi, jej przeprowadzki z rodzicami oraz jak wyglądały relacje z rówieśnikami. Te były różne. Wśród opisywanych historii są i te smutne, jak odrzucenie przez rówieśników, z którymi wydawałoby się, że dziewczyna była zaprzyjaźniona. Magda Bober dopytuje aktorkę o wiele szczegółów z jej życia. Książka została podzielona na 12 rozdziałów. Wśród nich relacje rodzinne, hejt, praca na filmowym planie, udział w talent show czy moment, w którym wybuchła popularność Basi i wiele osób rozpoznawało ją dzięki udziałowi w reklamie jednej z sieci komórkowych. Książkę Jak to się stało i ile było w tym przypadku czyta się bardzo szybko. Przez to, że rozdziały są krótkie, mkniemy po stronach, odkrywając krok po kroku życiową drogę artystki. Ponadto Magdalena Bober umieściła krótkie wypowiedzi osób, które Basię znają i są jej bliskie. Są to m.in. jej mąż Rafał Szatan, reżyser Wojciech Kępczyński, aktorka Anna Mucha czy przyjaciółki i koleżanki ze studiów. Po stronie graficznej również widać, że książka jest dopracowana. Prosta okładka ze zdjęciem Barbary Kurdej-Szatan i tytułem w czarnym kolorze. W środku każdy z rozdziałów jest wyraźnie oznaczony i zaczyna się cytatem z wypowiedzi aktorki, w którym przedstawiona jest jakaś historia związana tematycznie z tym, o czym na kolejnych stronach jest mowa. Ponadto dużo fotografii Basi i to zarówno tych z dawnych lat, z domowego archiwum, jak i jej życia zawodowego, a na prywatnym, rodzinnym kończąc. Język, jakim napisana została książka, jest lekki. Zdania są tak zbudowane, by zachować dynamikę i pewne tempo. Najczęściej są pojedyncze, co sprawia, że nie wytrąca nas to z rytmu czytania. Odpowiedzi bohaterki są esencjonalne, a pytania postawione przez dziennikarkę konkretne. Nie ma miejsca na rozwodzenie się nie na temat. To pokazuje też, że materiału było dużo i część nie znalazła się w książce, a my nie czujemy się oszukani, że ktoś leje nam wodę zamiast dostarczyć ciekawych informacji. Jak to się stało i ile było w tym przypadku, to biografia aktorki Barbary Kurdej-Szatan, dzięki której nie tylko możemy się o niej wiele dowiedzieć, ale również poznać ją z nieco innej strony. Być może nawet w oczach niektórych zachwiany zostanie wizerunek idealnej pani z telewizji, a w innym miejscu lektury będziemy zachwycać się jej talentem czy współczuć za sprawą przykrości, jakie ją spotkały. Kilka groszy o głównej bohaterce dodane przez osoby, które ją znają, może uzupełnić nasz obraz Barbary Kurdej-Szatan.
Nie wiem, czy wiele osób nosi teraz jej obraz jako idealnej pani z telewizji. Czy w związku z kontrowersjami, jakie wokół niej ostatnio panują, też coś w tej książce się znalazło?
Jeżeli pytasz o to, czy książka zawiera te wydarzenia, to nie. Natomiast jak twierdzi Magda Bober, która przeprowadzała rozmowę z Basią, to w dziale hejt jest dużo odniesień do podobnych sytuacji, które już spotykały bohaterkę wcześniej.
Ale możemy też zdradzić, bo przecież wywiad jest na kanale, że przeprowadzałeś właśnie wywiad, rozmowę z autorką książki i z bohaterką, więc może one coś o tym mówiły?
Poruszyliśmy trochę ten temat, jednak w minimalnym stopniu i to, co przed chwilą powiedziałem, one też mówiły, że to, co się wydarzyło, nie jest czymś oderwanym od książki.
To jak zatem Barbara Kurdej-Szatan, która zazwyczaj jest aktorką, czy właśnie osobowością telewizyjną, jak to się teraz mówi, odnalazła się w książce, w procesie tworzenia książki? Rozmawialiście o tym?
Bardzo dobrze, że się odnalazła. Nawet to wyglądało tak, że 2 lata trwały te spotkania, zanim książka powstała, ponieważ one jako przyjaciółki najpierw rozmawiały o takim życiu codziennym, a później, kiedy już zbliżał się koniec czasu ich spotkania, to brały się ostro do roboty i wtedy pisały, wspominały, spisywały to wszystko i ubierały w słowa.
To co, oddamy naszym słuchaczom posłuchać kawałka wywiadu na zachętę?
Możemy dać fragment.
To zapraszamy.
Zastanawiam się, w jaki sposób powstawała ta książka. To znaczy, to było jedno spotkanie, na którym bardzo długo rozmawiałyście, czy...
Nie, to trwało, te nasze spotkania trwały chyba z 1,5 roku, czy 2 lata? Nie, tak z 1,5 roku. My jako przyjaciółki spotykałyśmy się, zawsze w planie było, dobra, teraz rozmawiamy o tym okresie mojego życia. Po czym spotykałyśmy się, no i że jesteśmy przyjaciółkami, nasze tematy niestety zaczynały się od tego, co tam u nas. No i tak się rozgadywałyśmy, co tam u nas, że zabierałyśmy się za książkę tak naprawdę w ostatnim momencie, jak już wiadomo było, że już nam niedużo tego czasu zostało. Dlatego tych spotkań było bardzo dużo, ale na szczęście bardzo się lubimy, więc spotykałyśmy się ze sobą z przyjemnością. No i Madzia tak wyciągała ze mnie, wyciągała, drążyła. Na początku ja byłam troszkę nawet podirytowana, że dlaczego ona tak pytała o takie szczegóły, jakiego koloru była bluzka, albo co kto powiedział, kiedy ja tam weszłam na przykład. I ja mówiłam, Boże, że ja nie pamiętam takich szczegółów. I ona rzeczywiście próbowała ze mnie to tak, ze mnie wyciągnąć. I ja musiałam naprawdę skupić się, żeby przypomnieć sobie takie szczegóły,
a to było,
tak, jednak się okazywało, że pamiętam, ale musiałam się skupić i przejść myślami i tak całkowicie w tamte momenty, ale było tak, że Magda mi wytłumaczyła, że chodzi o to, żeby ładnie to wszystko zobrazować, no bo ja nigdy książki nie pisałam. Jeszcze. Może kiedyś
mi napiszesz,
ty będziesz autorką. Na przykład, ale no rzeczywiście chodziło o to, żeby widz mógł sobie to wszystko wyobrazić. I ja teraz tak mam, że jak czytam tę książkę, czy czytam, no jak czytałam autoryzując ją, to miałam wrażenie, że czytam o jakiejś dziewczynie, której nie znam, bo tak dobrze mi się czytało. Magda tak dobrze pisze. Ja lubię, jak ktoś pisze krótkimi zdaniami, no. Tak się wtedy żwawo czyta i to jest takie konkretne.
Tak, pamiętam, jak tłumaczyłam na przykład Basi, jak ona się właśnie tak denerwowała na mnie, że żeby sama sobie wyobraziła, jak to jest, nawet jak jest się czytelnikiem, że fajnie jest mieć narysowane pewne sytuacje. Ja w ogóle od zawsze uwielbiam biografię, uwielbiam takie reporterskie klimaty, no bo sama jestem dziennikarką, więc... Nie lubię opisów, ale lubię, kiedy autor maluje mi daną sytuację słowem. I zawsze właśnie mówiłam, no przypomnij sobie ten pokój, a co było po prawej stronie? No jakie było okna? Mieliście żaluzje, zasłony, jak to wyglądało? I ona
podniosła do kłębka. Ja nie pamiętam,
to było niesamowite. Nie pamiętam, a chwilę później, o nie, wiem co tam wisiało. W ogóle ekstra to było. To było takie odkrywanie... ponownie jakby tej przeszłości Basi. Świetne, naprawdę. Tak. Dla mnie też rewelacyjne doświadczenie.
Ja się czułam, jakbym się przeniosła w czasie z powrotem.
A miałaś obawy w związku z wydaniem tego wywiadu Rzeki? Bo piszecie między innymi o kryzysie w twoim związku, co w lot podchwyciły portale plotkarskie.
Tak, ale zaczęły najpierw od pierwszego alkoholu i narkotyków, których spróbowałam zaledwie kilka razy, ale no tak, zaczęli oczywiście od tego. Czy się bałam? Nie, dlatego że my z Rafałem, my nigdy nie udawaliśmy, że jesteśmy idealnym małżeństwem. Nieraz opowiadaliśmy, teraz może bardziej ze szczegółami to zrobiłam, ale no, żaden związek nie jest perfekcyjny, idealny. I nie ma upadków. Są wzloty i są upadki. I jeżeli o tym mówimy, to tylko dlatego, żeby ludzie, którzy nas obserwują, którzy się jakkolwiek interesują nami jako artystami, wiedzieli, że my też tak mamy jak oni. I nie jest to żadnym tematem tabu, nie jest to wstydliwe, wręcz przeciwnie, uważam, że powinno się mówić o takich rzeczach, o tym, że nie jesteśmy doskonali.
Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o Barbarze Kurdej-Szatan albo o jej biografii, oczywiście zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia całego wywiadu.
Natomiast jeżeli chcecie kupić książkę, to oczywiście możecie ją na stronie internetowej, bo tylko w taki sposób jest dystrybuowana w internecie, nie w księgarniach i nie na przykład w Biedronkach, jak to ostatnimi czasy bywa. Natomiast na pewno już przed świętami jej nie dostaniecie.
Ja natomiast przygotowałem dla Was książkę, a właściwie recenzję książki, którą i owszem możecie jeszcze dostać przed świętami, jeżeli się uprzecie i pójdziecie do księgarni, bo na zamówienia internetowe jest już chyba trochę za późno.
Chyba, że nie ma już w księgarni fizycznych egzemplarzy.
A jest to możliwe, ponieważ opowiem Wam dzisiaj o książce, chyba najnowszej książce, o ile się nie mylę, może już nie, w każdym razie jednej z ostatnich książek Remigiusza Mroza.
A to nie, to nakład był taki, że pewnie jeszcze leżą gdzieś na półkach.
Ale z drugiej strony cieszy się ta książka dużą popularnością, bo mowa o najnowszym tomie cyklu z Wiktorem Forstem, jednym z bardziej lubianych cykli tego autora. Najnowszy tom nosi tytuł Przepaść i jest kolejnym tomem trylogii, właściwie cyklu, który miał być trylogią. Tym razem w Tatrach trwają poszukiwania młodej dziewczyny. W końcu zostaje znaleziona przez toprowców, ledwo żywa, przy zwłokach trzech mężczyzn. Jednocześnie pod Tatrami znaleziono też zwłoki kobiety i jej dzieci. Wiktor Forst łączy ze sobą stare sprawy niewyjaśnionych morderstw i dochodzi do wniosku, że na Podhalu znowu działa seryjny morderca. Już nie bestia z Giewontu, ale inny człowiek, który być może uaktywnił się ponownie, ponieważ, no właśnie, bestia z Giewontu zakończyła swoją działalność. Kim jest? I dlaczego ma tak potworny modus operandi, o którym możecie przeczytać w książce, tego będzie próbował dowiedzieć się nasz śledczy. Przepaść jest do pewnego stopnia powtórką z tego, co już znamy z poprzednich tomów tego cyklu, to znaczy znowu mamy tu właśnie seryjnego mordercę, znowu mamy Tatry i znowu Wiktor Forst ugania się po górach i próbuje schwytać nieuchwytnego człowieka. I to może być z jednej strony irytujące, że dostajemy powtórkę z rozrywki, z drugiej strony no to właśnie jest dobra rozrywka, którą polubiliśmy przy okazji śledztwa dotyczącego bestii z Giewontu. Książkę czyta się błyskawicznie, jak to zwykle u Mroza bywa. Natychmiast przenosimy się znowu w wysokie góry i czujemy napięcie związane z poszukiwaniami mordercy. To, co jest natomiast ciekawe w tej części, moim zdaniem, to relacje Wiktora Forsta, Dominiki Wadryś-Hansen, czyli pani prokurator z Krakowa, i Olgi Szrebskiej. Szrebska jest konsekwentnie przedstawiana jako niejednoznaczna postać, nie do końca wiadomo, czego się po niej możemy spodziewać. Współpraca z Eliaszem z pewnością ją zmieniła, a Forst mimo wszystko bardzo jej ufa, chociaż Olga daje mu podstawy do tego, żeby jej właśnie nie ufać i raczej nie powierzać tajemnic śledztwa. Forst uwikłany w trójkąt z dwiema kobietami no nie radzi sobie specjalnie dobrze i szarpie się pomiędzy nimi, a my zdajemy sobie sprawę, że którąś z nich będzie musiał wybrać. Natomiast uważam za zmarnowany wątek relacje z Edmundem Osicą, który mógłby czuwać nad tymi relacjami, mógłby czuwać nad Forstem, stanowić dla niego w pewien sposób figurę ojca, ale niestety mamy tutaj ten sam problem, który jest w Chyłce, to znaczy Mróz wkłada w usta Forsta tyle sarkastycznych, ironicznych tekstów na każdej stronie, że staje się to nie dość, że dość męczące dla czytelników, ale też uniemożliwia mu budowanie wiarygodnych, sensownych relacji z innymi postaciami, tak jak to w przypadku Chyłki właśnie jest. Także generalnie mogę powiedzieć, że kolejny tom no, jest konsekwentną kontynuacją poprzednich, jest utrzymany w tym samym stylu, akcja jest wartka, mamy dużo zwrotów akcji, no i oczywiście ciekawe, emocjonujące zakończenie. Jeżeli lubicie tę serię i lubicie Forsta, no to pewnie będziecie dobrze się bawić przy tej książce. Jeśli nie, to nie macie co nawet patrzeć w jej kierunku.
Czyli ty jeszcze znalazłeś jedną rzecz, która łączy serię z Forrestem i Schyłką. Ja natomiast podejrzewam, że ta sama kalka została zastosowana w przypadku tego seryjnego mordercy, którego poszukuje się i on ciągle gdzieś tam ucieka, tak samo jak Langer, co chwilę wraca żywy.
Tak, to prawda, chociaż rzeczywiście Langer akurat towarzyszy Chyłce przez wszystkie tomy, natomiast tutaj no, sprawa bestii z Giewontu jest tak jakby zamknięta, ale rzeczywiście przez poprzednie ileś tam tomów, ile 6, rzeczywiście bestia była wzorowana chyba na Langerze, a w każdym razie no, widać tu wyraźne nawiązanie. Ale też jeśli chodzi o to, w jaki sposób Mróz buduje swoje postaci, no to rzeczywiście jest tak, że Chyłka i Forst mają ze sobą bardzo dużo wspólnego. No, wynika to pewnie z tego, że autor po prostu lubi takie postaci, a z jednej strony wykorzystuje to, co mu dobrze wychodzi, a w każdym razie to, co przez pewien czas dobrze mu wychodziło i chwytało czytelników, wykorzystuje, tylko no, można odnieść wrażenie, że nie wie, gdzie się zatrzymać, bo w pewnym momencie to po prostu robi się męczące i człowiek czyta już tylko po to, żeby się dowiedzieć, co się wydarzyło, a raczej nie dla przyjemności obcowania z tymi bohaterami.
W związku z tym, że to jest nasze ostatnie spotkanie, na pewno przed świętami i na pewno w tym roku, no to przyszedł czas na zapowiadane już na samym początku życzenia, które miały być niespodzianką. A życzymy Wam tego, aby podczas tych świąt było mnóstwo czasu nie tylko na spotkania ze znajomymi, z rodziną, z bardzo bliskimi Wam osobami, ale też na wędrowanie po stronach różnych książek.
Mamy nadzieję, że dobre lektury i tylko dobre lektury oderwą Was od rzeczywistości, oderwą Was od szarości, jaką na razie mamy za oknami, chyba że jeszcze zrobi się biało. Mamy nadzieję, że spędzicie chociaż część tych świąt w doborowym towarzystwie literackich bohaterów i że pod choinką znajdziecie same dobre lektury, które będą Wam towarzyszyły w najbliższym, mamy nadzieję, że bardzo dla Was dobrym 2022 roku.
A w związku z tym, że inflacja jest wysoka i ceny książek poszły w górę, to mamy nadzieję, że będzie Was stać na to, żeby przynajmniej tyle samo, co w tym roku książek kupić.
A jeśli nie kupić, to mamy nadzieję, że przeczytacie chociaż tyle samo książek, co w tym roku lub więcej. Niech podobnie jak inflacja, ilość przeczytanych przez Was książek ma tendencję wzrostową.
Wszystkiego co dobre, Maciej Jarmuchowski
i Jerzy Bandel.
Cześć. Cześć.
Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTubie, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.